Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk, 17 stycznia. Zaczynamy Kurier w samo południe. Zaczniemy od tego, co dzieje się w geopolityce, ale także co dzieje się na arenie międzynarodowej. Dzisiaj rozpoczęło się 53. Forum Ekonomiczne w Davos, w Szwajcarii. Zjechali się przywódcy 50 kilku państw. Będą debatować na temat tego, jak powinna wyglądać przyszłość, jak powinna wyglądać sytuacja na Ukrainie i nowy porządek świata, bo tak się mówi o tym forum. Przy naszym telefonie jest już pierwszy gość, pan dr Bogdan Pliszka, politolog, ekspert do spraw terroryzmu z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dzień dobry, witam panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No to właśnie najpierw spojrzenie na Szwajcarię. Jak pan ocenia to, co się dzieje w Davos? Czy to jest miejsce, w którym naprawdę mogą być podejmowane kluczowe decyzje dla tego, jak będzie wyglądał porządek świata?
Znaczy ja myślę, że to jest niestety dla nas taka trochę witryna tego, co tak naprawdę się dzieje. Przecież ci ludzie kontaktują się ze sobą nie tylko przy okazji Davos. Na pewno ich kontakty są dużo częstsze. I prawdę mówiąc, no po tym, co można przeczytać w książkach Klausa Schwaba, czyli jakby prezesa, przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego, to no nie napawa mnie to optymizmem. Znaczy, szczerze powiedziawszy, patrząc na to, co on tam pisze, to jemu się marzy globalny obóz koncentracyjny. Zresztą nie jest przypadkiem to, że na takim, nazwijmy to, najbardziej odpowiedzialnym odcinku, czyli w Chińskiej Republice Ludowej, przedstawicielem Światowego Forum Ekonomicznego jest jego syn, który jakby chyba ma doskonałe kontakty w biurze politycznym Komunistycznej Partii Chin. No, jak wygląda sytuacja w Chinach i że nie jest ona takim, znaczy inaczej, jeżeli tak ma wyglądać przyszłość nasza również, to chyba nikt z tego powodu cieszyć się nie może, bo ta kontrola, z którą mamy do czynienia w Chinach, jest no niemal wszechogarniająca. Czy jestem przerażony, szczerze mówiąc, patrząc na ten kraj. Tam powoli jakby nie jest istotne to, czy tak naprawdę przebywa się na tak zwanej wolności, czy ma się tą wolność ograniczoną. No ona jest zawsze ograniczona. Ten miliard, oficjalnie pół miliarda kamer, nieoficjalnie również wszystkie kamery przemysłowe, które są gdzieś tam w zakładach pracy podłączane, śledzi każdy ruch każdego Chińczyka, więc no, jeśli tak ma wyglądać przyszłość świata, a chyba zgodnie z tym, co marzy się Klausowi Schwabowi, to tak właśnie ona ma wyglądać, to wygląda to źle.
Wygląda to źle, powiedział pan o książkach, które napisał Klaus Schwab, to powiedzmy jest to Wielki Reset, to jest chyba ta najgłośniejsza książka, prawda, Klausa Schwaba, ale także jest Czwarta Rewolucja Przemysłowa, to mówi pan o tych publikacjach, rozumiem, że nie napawają optymizmem.
No nie napawają, dlatego że tak, no pierwszy, znaczy przepraszam, Wielki Reset to jest właściwie taki manifest Klausa Schwaba, który mówi, że oto mamy COVID i to jest ten moment, kiedy te wszystkie pomysły, które gdzieś tam są przez niego lansowane i często rzeczywiście przez uczestników Światowego Forum Ekonomicznego z niemalże entuzjazmem przyjmowane, to jest właśnie ta chwila, kiedy dostaliśmy szansę na to, aby te, co tu dużo mówić, chore, totalitarne pomysły wprowadzić. To jest, znaczy właściwie to, co proponuje nam Klaus Schwab, to jest taka nietwórcza, bo to głupio zabrzmi, ale to jest taka hybryda hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego Związku Sowieckiego. Znaczy, to jest straszne w zasadzie. Tak jak mówię, no, taki globalny obóz koncentracyjny z pełną kontrolą, z docelowo brakiem gotówki po to, żebyśmy jakby cały czas byli zależni od banku. No, przykład Kanady z ubiegłego roku, kiedy tam byli ludzie, którzy próbowali wesprzeć protesty kierowców, pokazuje, do czego to prowadzi. Im po prostu poblokowano konta i ci ludzie zostali bez własnych pieniędzy. To bank centralny, czyli państwo, decyduje w tym momencie o tym, czy my mamy dostęp do swoich właśnie, bo to jest najlepsze, do swoich pieniędzy, czy nie mamy. Każda transakcja, którą będziemy zawierać, będzie rejestrowana. W każdej chwili będziemy mogli zostać zmuszeni do tego, aby ujawnić skąd na tę daną transakcję mieliśmy dochody.
Ale to teraz tak, skupmy się, panie doktorze, na tegorocznym Davos, na tym właśnie 53. forum ekonomicznym. W tym roku będzie się ono odbywało, odbywa się, bo już się zaczęło, pod hasłem Współpraca w podzielonym świecie. Mamy przedstawicieli 19 banków centralnych, 56 ministrów finansów, a także prezesów najwyższych, największych światowych instytucji finansowych. Wśród polskich reprezentantów to prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie Jacek Sasin i Magdalena Rzeczkowska. Nie pojawiają się oligarchowie z Rosji. Rosjanie są wykluczeni z tego środowiska, z tego towarzystwa. Jaki to jest z kolei sygnał dla nas, dla Europy?
Znaczy, to jest sygnał, że ci, którzy przybyli do Davos, bardzo, bardzo, bardzo nie chcą się pokazywać w towarzystwie Rosjan. To do tego nie mam cienia wątpliwości. I w jakimś tam sensie Rosjanie stali się taką czarną owcą, niech będzie, albo takim kamieniem u nogi tego gremium. Natomiast oczywiście no jest jeszcze inne pytanie, to znaczy wiemy wszyscy, że oligarchowie rosyjscy to nie są ludzie, którzy mają tylko i wyłącznie paszport rosyjski. Oni mają tych paszportów kilka, czasami kilkanaście zapewne. Poza tym ich interesy też są gdzieś tam szeroko w świecie rozłożone w bardzo różnych krajach, więc jak doceniam oczywiście to, że Rosja jako agresor będzie ponosiła koszty no, tejże agresji, tego, że napadła na sąsiedni kraj. Ja to bardzo doceniam, natomiast no nie zmienia to faktu, że niestety ilość, czy może nie ilość, ale głębokość sankcji najbardziej uderzy no, jakiegoś tam Iwanowa, który tam, nie wiem, pracuje na co dzień, nie wiem, jest kierowcą autobusu, jest nauczycielem albo ona jest nauczycielką i tak dalej. Natomiast brutalnie mówiąc, no niestety w tych największych oligarchów uderzy to słabiej. Można im zająć jachty, można ich zmusić do tego, żeby na przykład wycofali się z klubów sportowych, tych najbardziej znanych. Natomiast no jest ileś tam firm powiązanych ze sobą albo też powiązanych z tymi firmami zachodnimi, których oni są właścicielami i tutaj będzie to bardzo, bardzo trudne.
Będzie to bardzo trudne, bo tak jak pan mówi, że dzisiaj ta globalizacja też na pewno ma swój wydźwięk właśnie w tym, że trudno kontrolować nam dokładnie paszporty i dokładnie to, co się dzieje. Pojawiła się taka informacja, przynajmniej o tym możemy przeczytać na portalu money.pl, że wielkimi nieobecnymi będą też Chiny, oczywiście oprócz Rosji, ale wiemy, że wicepremier Chin pojawi się w Davos, miał już nawet dzisiaj swoje wystąpienie, ale czy pan uważa również, że Chiny to wielki nieobecny podczas tegorocznego forum? No i właśnie o tych relacjach syna Klausa Schwaba i Chin, bo to bardzo ciekawy i myślę, że nieznany wątek.
Znaczy, te relacje oczywiście, one na pewno są jakby bardzo, bardzo żywe, natomiast obie strony starają się jak mogą, żeby informacje o tym pojawiały się jak najrzadziej, powiedziałbym, żeby kapały nawet, a nie wyciekały. W związku z tym, jak one dokładnie wyglądają, tego nie wiemy. Wiemy, że nawet syn Klausa Schwaba jest w ogóle ożeniony z obywatelką Chin. Czy ona się wywodzi, powiedzmy, z tamtejszego establishmentu, tu już mi trudno powiedzieć, tego nie wiem. Na pewno Klaus Schwab dawał temu wyraz. On jest bardzo zachwycony tym systemem kredytu społecznego, który został w Chinach wprowadzony w 2020 roku. Więc tutaj nie miejmy złudzeń. Ten jakby pomysł na życie społeczne, na życie polityczne, który jest w tej chwili w Chinach realizowany, przynajmniej u Klausa Schwaba i zapewne wśród tego wąskiego gremium zgromadzonego wokół niego, cieszy się bardzo, bardzo dużą sympatią. I chętnie byłby zapewne zastosowany w reszcie świata. Zresztą też no, z Komisji Europejskiej zaraz po tym, kiedy to wprowadzono, też płynęły takie sygnały, że to jest dobry kierunek. Znaczy ta pełna kontrola społeczna to jest bardzo dobry kierunek. W związku z tym no, to chociażby niekoniecznie napawa optymizmem.
ważny wątek, który także pojawia się, albo przynajmniej jest taki istotny w agendzie podczas Światowego Forum Ekonomicznego, to oczywiście Ukraina i wątek, który trwa od 24 lutego ubiegłego roku. Panie doktorze, jak pan patrzy właśnie takim w szerokim spektrum na to, co dzieje się na Ukrainie, bo wiemy, że cały czas toczą się rozmowy, czy przekazać Ukrainie Leopardy, czy Niemcy powinny, czy nie powinny, w jakim zakresie. Jaki będzie scenariusz właśnie, jeżeli chodzi o Ukrainę i jaki scenariusz może powstać w Davos, czy powstaje w tych elitach, jeżeli chodzi o ten kierunek?
Znaczy, myślę, że tam oni pewnie już wybiegają nieco do przodu i tam gdzieś pewnie toczą się rozmowy na temat tego, kto i jak będzie odbudowywał Ukrainę.
Tak, o tym powiedziała przed chwilą właśnie Ursula von der Leyen w swojej wypowiedzi 10 minut temu, że nie tylko rządy poszczególnych państw europejskich, ale także firmy prywatne powinny wyciągnąć tę pomocną dłoń dla Ukrainy.
No, Niemcom to się zapewne marzy. To jestem przekonany, że Niemcy już tutaj widzą się w roli takiego lidera odbudowującego Ukrainę, choć niekoniecznie lidera w przekazywaniu broni, bo przypomnę, że po hucznym oświadczeniach, że oto Niemcy zdecydowali się przekazać Ukrainie Leopardy, parę dni później ukazało się, czy no nie wiem czy oficjalne, ale w każdym razie ukazały się informacje o tym, że Niemcy i owszem przekażą te Leopardy, ale w przyszłym roku, bo tam one muszą być sprawdzone dokładnie, one są gdzieś tam tak naprawdę w garażach, trzeba je dokładnie sprawdzić, rozkonserwować i tak dalej, to potrwa rok. I Niemcy na to będą grali. To znaczy 150 lat temu kanclerz Bismarck jasno wytyczył niemiecką myśl geopolityczną, która mówiła o tym, że Niemcy mają dominować nad Europą z pomocą rosyjskich surowców. Dwa razy Niemcy zmieniły swoje geopolityczne partnerstwo w XX wieku i dwa razy kończyło się to wojną światową, przegraną przez Niemcy. Niemcy nie poświęcą swoich stosunków geopolitycznych z Rosją ani na rzecz Ukrainy, ani na rzecz Polski czy innych państw Europy Środkowej, czy nawet Francji. Tu też inna sprawa, że Francja ma jakby dość podobne poglądy, nasz prezydent Francji ma dość podobne poglądy do polityków rządu niemieckiego. W związku z tym nie wierzę, żeby Niemcy zmienili nagle swój, czy odwrócili sojusze geopolityczne. To się nie stanie, no najprościej mówiąc. Nawet jeżeli ta pomoc gdzieś tam na Ukrainę dotrze, to właśnie to będą jakieś takie symboliczne gesty, a na dodatek po tym, kiedy będą, no tu widzimy to zresztą, to nie muszę zgadywać. Usłyszeliśmy, że Leopardy pojadą, po czym usłyszeliśmy, że tak, ale za rok. Ale my nie wiemy, czy za rok ta wojna będzie się jeszcze toczyć.
Tak, nie wiemy, to jest też wielka niewiadoma. Czy pan doktor zastanawia się, albo czy pan widzi w ogóle jakiś realny scenariusz związany z pokojem, który mógłby być ustanowiony pomiędzy Ukrainą i Rosją, a jeżeli tak, to na jakich warunkach?
Znaczy klucz do tego pokoju prawdopodobnie leży w samej Rosji. To znaczy, ja przypomnę sytuację z I wojny światowej, to znaczy po tym, kiedy Rosja przestała odnosić jakiekolwiek sukcesy na froncie, no oczywiście bolszewicy tam mówili, że to właśnie tam robotnicy obalili cara. To jest nieprawda. No, cara obalili dezerterzy i ci żołnierze, którzy zostali zmobilizowani, ale nie chcieli pójść na front. Oni mieli broń, oni nie mieli ochoty walczyć i oni obalili cara. No, później tam powiedzmy Kiereńskiego to już rzeczywiście obalili bolszewicy, ale to na jego własną prośbę był nieudacznikiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że klucz do tego to tak naprawdę myślę leży w Rosji. To jest też chyba niedoceniane, ostatnio jest to doceniane, natomiast myślę, że traktowanie Rosji tak en bloc jako powiedzmy takiego monolitu też jest trochę bez sensu, dlatego że no umówmy się, to słychać czasami, ale to na razie to jest bardzo słaby głos. Natomiast myślę, że sporo tych mniejszości narodowych i etnicznych też źle widzi swoją pozycję w Rosji. No oczywiście, nie wiem, ewenkowie, hodowcy reniferów mają pewnie mniejsze pomysły, czy mniej, są mniej aktywni w swoich pomysłach, które dawałyby im na przykład niezależność od Rosji, no ale popatrzmy na Tatarów Wołżańskich, którzy powiedzmy są mieszkają w regionie leżącym na ropie i gazie, no i tak naprawdę ich zyski są przeżerane przez Moskwę. No nie może im się to podobać, więc no trochę tak jak ze Związkiem Sowieckim może też dojść do tego, czy może się okazać, że na przykład te nacjonalizmy czy regionalizmy, które się w Rosji pojawią, one mogą stać się początkiem może rozpadu Rosji, mam nadzieję, a jeśli nie rozpadu Rosji, to przynajmniej takiej sytuacji w Rosji, która zmusi rząd rosyjski do tego, aby zasiąść do stołu rokowań i zupełnie poważnie w tym momencie już porozmawiać o pokoju, a nie tak, jak to wygląda w tej chwili, że tam Putin mówi, że chce pokoju, a za tym tak naprawdę poza słowami nic nie widzimy.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dr Bogdan Pliszka, politolog, ekspert do spraw terroryzmu, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Bardzo dziękuję za ten głos, panie
doktorze. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.